nauczycielem w szkole, więc fajnie mi się współpracuje z katechetami, dopóki sięgamy do głównego korzenia, czyli do Biblii. Tam, gdzie jest Biblia, tam, gdzie jest Jezus, tam, gdzie jest chrystocentrycznie, wszystko nam się zgadza i pasuje. Jak się zaczynają dodatki, zaczyna się problem. Ja już nie we wszystko wejdę, ale im zawsze wszystko pasuje. Dlaczego? Bo ta część, która jest główną częścią chrześcijaństwa w Kościele katolickim, jest wspólna, prawda? Jest wspólna. Natomiast dodatki nas różnią, a oni tam troszeczkę dużo dosypują. To ta tradycja przez małe te. Żyłem właśnie w rodzinie typowej katolickiej. Chodziliśmy do kościoła. Jest jeszcze pogłos, Kacper gdzieś tutaj bije. Chodziliśmy do kościoła zawsze w niedzielę. Modliłem się rano, modliłem się wieczorem. Służyłem do mszy. Jak była majówka, to 31 razy byłem w kościele codziennie. Jak była czerwcówka, to 30. No bo tyle ma czerwiec. Na różańcu ja mówiłem zdrowaś, cały kościół odpowiadał, święta Mario. I to tak cały czas funkcjonowało. I myślałem, że nic mi do życia nie potrzeba, do życia chrześcijańskiego mojego, że jestem w najlepszym miejscu, jakie może być. Z księżmi się znałem i tak dalej. Tylko problem był w tym właśnie, że w kościele byłem świętoszkiem, natomiast poza kościołem prowadziłem normalne życie, no takie jak wszyscy inni prowadzą życie. I chciało się tego, co nie najlepsze, jak to dzisiaj biskup powiedział, ja chcę właśnie tej niezdrowej pizzy. To się chciało tych niezdrowych rzeczy również, czyli może coś wypić, czy coś tam innego. W tym wszystkim i tak, jako tako miałem kręgosłup, później poszedłem do szkoły, zająłem się bieganiem, lekką atletyką, później poszedłem na AWF i gdzieś mi się przytrafiło takie powtarzanie roku, trochę kontrolowane i spotkałem osobę, która powiedziała mi, że jest coś więcej. Że ona ma relację z Jezusem. Później inna osoba gdzieś w innym miejscu powiedziała mi o tym samym. Ja już tak zacząłem szukać w innych miejscach, jakieś tam, nie wiem, Seneka, Sokrates, fajne teksty, ale nie Biblia. Biblia, nie wiadomo, o co tam chodzi do końca. Czytałem ją innym ludziom, ale czytałem tak jak opowieści historyczne. Czytamy, co tam napisał Paweł do Koryntian. No czytamy, napisał do Koryntian, co mi do tego. Poszedłem na takie spotkanie, to była wspólnota Światło Życie we Wrocławiu i tam były takie spotkania, że się działo naprawdę, nie? I patrzę, a tam po prostu coś się dzieje więcej. Zacząłem tam chodzić, ale oglądałem to, byłem widzem, to tak jak kibice. Kibic na meczu patrzy, ale on nie jest sportowcem. Nie? Może chodzić w dresie, ale nie jest sportowcem. To ci, co grają, są piłkarzami. On jest tylko kibicem. I taki byłem przez kilka tam z takich zdarzeń. Pojechałem do Poznania, ponieważ jeździłem tu między innymi właśnie pod Trierem, zrywałem winogrona i zarobiłem. Pojechałem do Polski, kupiłem tego Volkswagena białego oczywiście i obroniłem pracę magisterską. I pojechałem do Poznania, do przyjaciela, żeby to po prostu porządnie opić. Znowu się znalazła ta dziewczyna, co mi głosiła Ewangelię. Wiecie, tak się jakoś dziwnie poświęciła, że została z nami po prostu z dwoma chłopami w pokoju. Na noc nie wróciła do akademika i wtedy mówiła mi wszystko o Jezusie i bardzo mnie to interesowało, zaprosiła mnie na spotkanie. Na drugi dzień poszedłem do akademików na Rocha, kto jest z Poznania, to wie, tak, koło Ronda. I tam po prostu włożyli na mnie ręce. Obudziłem się na drugi dzień, byłem tak wypełniony miłością, pokojem i radością, że to było to, na co zawsze czekałem i to było coś niesamowitego. Bałem się, że to może mi gdzieś ulecieć albo to przestałem pić piwo na przykład, bo bałem się, że jak się tam wleje, to czyste, dobre, święte ucieknie. I kolega po 12 godzinach, a mieliśmy spędzić jeszcze naprawdę wiele dni, razem powiedział, wiesz co, my nie mamy o czym gadać, jedź do domu. Pojechałem do domu, najpierw jeszcze gdzieś tam w centrum na Marcina, gdzieś tam kupiłem właśnie Biblię, taką fajną, którą mam do dziś, 23 lata ma. I po prostu ją pożerałem, jak po tej nocy dziwnej, jedynej swojej rodzaju, tym wieczorze, gdzie pomodlono się za mnie. Pojechałem do tego pokoju asystenta i zacząłem czytać Ewangelię Jana, to ją pochłaniałem. Po prostu ona była taka słodka dla mnie, że jak czytałem, to moje serce, moje wnętrze się karmiło tym. To było tak niesamowite, że od razu pojechałem kupić całą Biblię i dalej czytam. A to znowu po prostu rośnie to we mnie. Później spędziłem 3 miesiące nad Biblią, czytałem ciągle w domu i już mi się zaburzył cały świat. Co ja mam robić? Się jeździło na zachód, zarabiało się w 4 dni więcej niż cały miesiąc w Polsce. I teraz gdzie i co? No, poszedłem się zgłosić na zasiłek na bezrobotnych i zacząłem później pracę w szkole. Ale tak zawsze gdzieś dążyłem do takiej doskonałości. Zresztą ciągle do tego dążę i myślę, że to jest dobre. Tak a propos, jestem dziwnym facetem, bo mam wykształcenie, jestem po AWF-ie, jestem katechetą i po sztuce, więc jestem nauczycielem muzyki, katechetą jestem i WF-istą. Nie wiem, czy takie zestawienie ktoś kiedyś słyszał. Tak, tak, tak. Jak na WF-ie w dresie gdzieś tam chłopaki, bo w szkole specjalnie pracuję, gdzieś tam otrzemy się o jakieś tematy i powiem, że powiedziałem kiedyś, że jestem kapelanem, to odskoczyli ode mnie, nie wiedzieli, o co mi w ogóle chodzi, nie? Więziennym. Nie. No. Ale tak sobie myślałem, gdzieś to też takie zdanie przeczytałem, ale próbowałem wchodzić na szczyt, na jakąś górę. Też ten etap, kiedy się broni pracę magisterską, się człowiek czuje, że wszedł na jakąś górę. Nie? Stanąłem, patrzę, a to nie ta góra. Nie? Że to po prostu nie jest celem w życiu. Dalej są te same napięcia, dalej są te same problemy, dalej nie wiadomo, co jest tak naprawdę sensem życia, po co żyję i dokąd zmierzam. To nie jest takie łatwe, żyć z takim czymś. Ale kiedy przychodzi Bóg, to się zaczyna. Później działy się naprawdę niesamowite rzeczy i tutaj są świadkowie Jacek i Wiesia, kiedy Duch Święty działał po prostu tak gdzieś tam na wioskach pod Wrocławiem, że zaczynaliśmy spotkanie i gdzieś zaczęły się manifestować demony, gdzieś musieliśmy je wyrzucać, przeor nas wyrzucił na łąkę, poszliśmy na łąkę, też zaczął padać, więc poszliśmy na przystanek, na przystanku ktoś zaczyna mówić językami, chociaż nie wie w ogóle, że tak się powinno, ktoś go tłumaczy, nie, później znowu jakieś uwolnienie, podczas uwolnienia ktoś mówi językami, ktoś tłumaczy, przychodzi do nas, mówi, co mamy robić na uwolnieniu, jakieś hasła nam podają, typu musisz zdeptać, jak to było, pamiętacie? No, ale w jednym aucie siedzieliśmy, w jednym aucie było dowodzenie, czyli ktoś na językach odbierał z nieba informacje, ktoś to tłumaczył, przychodzili do nas do auta i mówią, musisz zrobić to i tamto, nie? Pach, dziewczyna miała jakiś kłopot, okazało się, z jakimś muzułmaninem i ona musiała zdeptać franka. No to mówimy, masz deptać Franka, ona nogami o kokpit, pach, uwolniona. Dlaczego? Bo ponoć Franek kazał jej podeptać kiedyś krzyż. I to były takie niesamowite rzeczy, które się działy, które mieliśmy do czynienia. Później, kiedy przychodzą najtrudniejsze momenty, kiedy są prześladowania, kiedy ksiądz krzyczy z ambony, wyślę na was milicję, nikt nie może wychodzić z domu, kiedy zakonnicy dostają zakazy i tak dalej, wtedy przydają się takie sytuacje, żeby w głowie nie puścić tego, że na przykład nie warto było, że w ogóle gdzie ten Bóg jest, a może go nie ma. Kiedy jest ciężko, warto wracać do takich sytuacji, które mówią nam w sposób jednoznaczny. Bóg jest, On zbawił moje życie, On wyratował mnie, On swoją krwią mnie odkupił, ale również znakami potwierdził swoje istnienie i to, że na pewno warto i że na pewno warto przy Nim być. Wtedy wszystko się w Biblii zgadza, kiedy się idzie za Nim, kiedy znaki towarzyszą, kiedy miłość, kiedy Duch Święty działa, kiedy słyszy się ten delikatny głos Boży. I to takie są zdarzenia, można powiedzieć, fajerwerki. ale one później, warto do nich sięgać i gdzieś zaczerpnąć, żeby powiedzieć, nie, no co ta głowa, gdzie, w którą stronę ona idzie, że może nie warto, że może za ciężko jest, wszyscy mnie opuścili, cały świat idzie w innym kierunku, kiedy znajdę żonę, dlaczego moi przyjaciele ode mnie odeszli i tak dalej, i tak dalej. W takiej samotności, w tej inności gdzieś tam na wioskach wcale naprawdę nie jest łatwo. W małych społecznościach. Są takie ciśnienia. Nawet teraz niedawno taki dyrektor szkoły, u którego byłem nauczycielem, przyszedł do mnie i powiedział, panie Grzegorzu, nigdy panu tego nie mówiłem, ale burmistrz Wołowa kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, proszę zwolnić tego gościa. A burmistrz powiedział, a ten dyrektor powiedział, że nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, bo po prostu to jest fajny fachowiec, dobry fachowiec. I tak się przeciwstawił. Później ten burmistrz został wojewodą dolnośląskim, a nawet był ministrem przez 30 dni w rządzie chyba Buzka. Mniejsza o szczegóły, ale więź z Bogiem, tak jak jest napisane w Słowie, ona jest nienaruszalna. Ona jest nienaruszalna. Jeżeli my chcemy, to z Jego strony jest zrobione wszystko, co możliwe, żeby to nigdy nie przestało się dziać. Tak jak jesteśmy ojcami czy matkami i nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, zabrać miłości do dzieci i powiedzieć, że nie możesz czy coś. No, ta nitka będzie ciągle, ona będzie trzymała nas i tak jest z Panem Bogiem. I dziękuję Mu, że przez te 23 lata jakoś się ostałem, ale naprawdę nie było łatwo. Kiedy się różne rzeczy robi takie, że trzeba jeździć gdzieś po różnych miejscach, żeby zrobić spotkanie i na tym spotkaniu ktoś zamyka przed tobą drzwi, ktoś do kogo się chodziło 20 lat na przykład i mama mówi do ciebie, tego mojego przyjaciela, wyjdź stąd i nigdy tu nie przychodź. To takie bolesne jest. Ale mówię, dało się przetrwać i co teraz? I co teraz? Teraz jesteśmy w kościele, mamy swój budynek, kiedyś baptyści się do nas ukłonili, wyszli nam naprzeciw, zło słowo ukłonili, wyszli nam naprzeciw, kupili nam budynek w Wołowie, tam się zalogowaliśmy i tam sobie funkcjonujemy. W tej chwili jest nas tam około 20-25 osób, tak, którzy są na nabożeństwie. Jest fajna, perspektywiczna grupa młodzieży, których jest chyba szóstka, czy siódemka. I powiem wam, że w ostatnich 12 miesiącach Bóg tak nam pobłogosławił, że chociaż tych członków jest nas chyba 9, w tej chwili to mieliśmy 13 chrztów w tamtym roku, w tamtych 12 miesiącach, z czego chyba 10 w więzieniu, tak? A 3 na zewnątrz. I mieliśmy pierwszy ślub tych oto tutaj kochanych. I tak powoli się rozwijamy. Zaprosiliśmy takiego misjonarza do współpracy i mieszka u nas. I realizujemy dużo fajnych zadań. Chciałem kilka takich niektórych zdarzeń, które być może, że gdzieś tam was może dotkną i pokażą, że warto. Że warto gdzieś się w coś angażować, chcę o tym powiedzieć. I to jest ta część po tej drugiej stronie muru więziennego. Ta druga część będzie, kiedy wejdzie Jacek, a ja będę gdzieś tam łączył to, ponieważ z racji kapelana i z racji tego, że Jacek wtedy tam był, to się jakoś gdzieś połączy i przeskoczymy na drugą stronę muru w tej drugiej części, ok? Ale kiedyś w 98 roku chodziliśmy na spacery modlitewne po Lubiążu. W Lubiążu jest taki bardzo duży klasztor. On jest 3 razy większy od Wawelu. Nawet nie wiem, czy wyobrażacie to sobie, nie? Taka mieścina maleńka, 2,5 tysiąca ludzi, a ma taki wielki obiekt. To jest klasztor pocysterski. chodziliśmy po Lubiążu i modliliśmy się za rodziny, za domy. Takie spacery modlitewne po prostu robiliśmy i pamiętam, jak chodziliśmy na ten klasztor i modliliśmy się, żeby Bóg sobie to miejsce wziął dla siebie, żeby On tam po prostu coś zrobił, że te mury stoją na darmo, tam wiecie, pies jeden na łańcuchu to pilnował, a pokoi tam jest ogromna ilość, 365 chyba, sam dach ma powierzchnię 2,5 hektara. Wyobrażacie sobie? To jest po prostu... Słucham?
Potężny budynek.
Brat mieszka niedaleko, to wie. Wiecie, moja pasja do pomagania ludziom i do życia takiego, żeby gdzieś jak gdyby wpuszczać elementy biblijne, poznania Boga do społeczeństwa, jest tak silna, że nawet gdybym miał prowadzić wybory miejsc dni Lubiąża, to ja i tak tam będę, nie? Bo gdzieś coś znajdę zaraz i gdzieś po prostu zasieję. I tak było rzeczywiście. Dni Lubiąża prowadziłem przez wiele lat i w pewnym momencie zaprosiliśmy zespół Frysztyk i menadżer Frysztyku to był taki Krzysiu Słaboń, który był dyrektorem Slot Art Festiwalu i on tam stoi przed sceną. I ja wiedziałem, że on jest chrześcijaninem. Ja mówię, słuchaj, ja tu jestem organizatorem, prowadzę bieg szlakiem Cystersów już 10, bo też byłem komandorem biegu jako ten WF-ista i trener lekkiej atletyki. I on mówi, wiesz co, super, ja prowadzę taki Slot Art Festival i jesteśmy w Giżycku i już się tam nie mieścimy, a to taki fajny obiekt, nie? Może byśmy zrobili tutaj taką imprezę. To jest taka chrześcijańska impreza. Ja go po prostu od razu za rękaw do kumpla, który był starostą powiatu. Tamten starosta trzyma w lewej ręce piwo, tu papieros. I ja mówię, panie starosto, panie Krzysztofie, teraz będziecie rozmawiać o tym, co bardzo ważne. Mam nadzieję, kiedyś tu się będzie działo. Slot Art Festival. I powiem wam, że oni rozmawiali 3 lipca o tym pierwszy raz, żeby się spotkać i żeby perspektywicznie w tym klasztorze, w tym wielkim obiekcie odbyła się fajna impreza dla młodzieży. Slot Art Festival. I jeszcze się odbył ten slot w Giżycku 16 sierpnia. Wtedy to był 99 rok, ale już w 2000 roku, albo w 2001 roku, tak. Już w sierpniu pierwszy slot się odbył w Lubiążu. Wiecie, 5000 ludzi, chrześcijanie jako organizatorzy. Owszem, nie była to typowa chrześcijańska impreza, ale tam są uwielbienia, tam śpiewa Mateo na scenie, tam, nie wiem, Natalia Niemen i Mateo byli w tym takim pierwszym zalążku takich 5 ludzi, którzy byli w zarządzie tej fundacji Slot Art Festival. David Pierce z zespołu No Longer Music stoi pod platanem i krzyczy po prostu, że Jezus, że Jego krew, że krzyż i ja po prostu na to patrzę. I łzy mi ciekną, wiecie, nie? Bóg współpracuje. Ja nie mówię, że to dzięki spacerom modlitewnym slot powstał, ale gdzieś Bóg wybiera sobie ludzi, gdzieś to wszystko koordynuje, organizuje i On to wszystko widzi z góry. To jest ten Jego wymiar, do którego my nie zawsze mamy dostęp. Najczęściej nie. Taka myśl. Okręt jest bezpieczny w porcie, ale przecież nie po to buduje się okręty. Narodziliśmy się na nowo, żyjemy po coś. To życie już nabiera sensu, nabiera celu, ale powinniśmy chyba sobie zawsze zadawać to pytanie. Zadawać pytanie, jak, nie? Gdzie mamy służyć? Jak swoją obecnością wchodzę w życie ludzi wokół siebie, w jaki sposób wpływam na tych innych ludzi, gdzie jest moje miejsce i w jaki sposób realizować tą pasję, bo wierzę, że każdy, kto się rodzi na nowo, wchodzi w pewien obszar, gdzie no Biblia po prostu, aż te literki wyskakują z tej księgi, żeby żyć dla Boga, żeby służyć Mu, żeby ofiarować swoje ciało Jemu, żeby żyć dla Niego, żeby budować Królestwo Boże, żeby czynić innych uczniów. Tak sobie pozapisywałem takie rzeczy, które mi pasują i które potwierdzają często moje działania i to wtedy tak super się człowiek czuje, ale ostatnio usłyszałem taki tekst. Jeden z prezydentów USA powiedział, niektórzy umierają w wieku 25-30 lat, tylko czekają z pochówkiem jeszcze do 70. Nie? Ktoś kiedyś powiedział, że lepiej się zużywać niż zardzewieć. I to też jest fajny tekst. Bóg w swoim słowie mówi niejedno zdanie, żeby nas po prostu wyrwać do działania, żeby wyrwać nas do tego, żebyśmy służyli innym ludziom, że służąc Jemu, służymy innym ludziom, no bo co, jak możemy Mu służyć? Nie będziemy, nie wiem, sprzątać koło Jego tronu, czy co, nie wiem. No, służymy innym ludziom, a On odbiera chwałę. Ktoś kiedyś takie pytanie zadał, czy chcesz przeżyć historię, którą ci napiszą inni, albo mieć wpływ na historię? No, wybór należy do nas. Czy chcemy, może tak jak średnia w Polsce, że przychodzi chłop po pracy, siada przed telewizorem, w pracy zrobił to, co mu kazali, usiadł przed telewizorem, obejrzał to, co mu pokażą, zjadł, położył się spać, wstał i znowu ten sam dzień, na drugi dzień. Czy to jest wszystko, do czego Bóg nas przeznaczył? Czy na pewno takie bezpieczne nasze życie jest życiem, do którego jesteśmy przeznaczeni? No bo oczywiście okręty się po to buduje, żeby w porcie stały. Nie? Nieprawda przecież, nieprawda. Jezus też powiedział, pokazał swoją pasję poprzez takie zdanie, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on zapłonął. Jego pragnienie było bardzo silne, żeby działo się. Tak? Żeby działo się. W słowniku wyrazów jest napisane, że życiowa pasja to takie dogłębne pragnienie, które motywuje, wyzwala entuzjazm i nadaje kierunek naszym wysiłkom. Jakie jest moje pragnienie? Jakie jest Twoje pragnienie? Co jest takiego najcenniejszego i najważniejszego w Twoim życiu, za które naprawdę warto poświęcić swoje życie? W Salomona jest napisane w 4 rozdziale, to w sercu życie odnajdzie swe źródło. I mamy strzec swojego serca, że tak naprawdę co jest tam w środku, coś, co ukierunkowuje nas na poświęcanie się, na ułożenie, właśnie na poświęcenie czegoś, poświęcenie czasu. A czas to jest, ktoś mówi, że czas to pieniądz, ale czas to jest nasze życie. Pieniądz jest również częścią naszego życia i kiedy dajemy, to dajemy część swojego życia komuś, bo w tym czasie no, w życiu coś robimy i zarabiamy te pieniądze. Boża ekonomia jest taka, że Bóg nie daje nam czegoś, abyśmy tylko się sami tym cieszyli, ale żebyśmy innych tym błogosławili. I to jest Boża ekonomia. Wtedy, kiedy dajemy, Bóg oddaje nam w niesamowity sposób. Chciałem powiedzieć też o takiej innej rzeczy. Wiecie, jak się spotykaliśmy po domu, to kilku ludzi, którzy fajnie grało na gitarach, po prostu zostało przyhamowanych, tak? Jeden fajny zakonnik grał na gitarze, dostał zakaz i już nie grał na gitarze. Później taki Robert grał na gitarze, ksiądz mu powiedział parę słów, już go nie było. I zacząłem się uczyć grać na gitarze na tych spotkaniach takich, wiecie, od domu do domu. Gitara na plecach i najpierw jakiś D-dur, jakiś G-dur, takie piosenki na dwa akordy, później trzeci akord doszedł. Dzisiaj już jest czas, kiedy 22 lata gdzieś na tej gitarze grywam i nie wiem, czy poprowadziłem 1500 uwielbień, czy 2000, ale po prostu non-stop gdzieś z tą gitarą łażę. W pewnym momencie to dyrektorka taka jedna zauważyła i powiedziała, ja cię chcę u mnie w szkole. Będę tutaj cię wspierać, dostaniesz dobrą robotę, dostaniesz dużo godzin, tylko przyjdź do mnie, bo ty jesteś super muzykiem po prostu i tak powiedziała, ale ja tak nie twierdzę. Gdzieś tam przygotowałem jakiś zespół, gdzieś zagrałem jakiś koncert i wysłała mnie na doskonalenie zawodowe, na sztukę do Jeleniej Góry. Jeździłem tam przez rok czasu, skończyłem tą sztukę i jestem nauczycielem muzyki w szkole. Taki, wiecie, Taki trochę pofarbowany, nie taki prawdziwy po Akademii Muzycznej, ale taki właśnie. Ale co chcę wam powiedzieć, że warto zaczynać od pierwszego akordu. I to nie tylko chodzi o gitarę, ale czy jakiś bębenek, czy coś. Coś, czym możemy później służyć. I później takich ludzi brakuje i czasami jak idzie się do więzienia i nie ma komu zagrać, to czasami nie jest fajnie, ale jeżeli się idzie z tą gitarą i tu, i tam, to nie dość, że można pobłogosławić tych też innym, ale powiem wam, że jako nauczyciel WF-u miałem tak niewiele możliwości, żeby mówić o Jezusie innym, bo ten WF się tak nie łączy, wiecie, to jest takie jakieś dziwne, siara, że tam facet w dresach zaczyna mówić o Jezusie. No kurczę, taki odległy temat, jak wschód od zachodu. Natomiast w momencie, kiedy bierzesz gitarę i na muzyce, najpierw we wrześniu śpiewamy piosenki zmieniające życie, później kolędy, ale takie, wiecie, fajne kolędy o Jezusie, o, nie wiem, tam Händla czy Mendelsona, o tym, że trzeba przyjąć Jezusa do serca. Takie kolędy też są. Później zaczynają się pieśni wielkanocne, a później jeszcze inne. I tak przez cały rok mogę śpiewać dzieciom i z dziećmi o Jezusie. I oni czasami, przychodzę na WF, biorę tą gitarę, jak tylko tam grają i oni mówią, chodźmy, pośpiewajmy, nie? No to co dzisiaj? No kocham, więc nie muszę się bać. I jedziemy, Jezus, Jezus. I to niesie na cały szpital psychiatryczny, który akurat w tym momencie pracuje w szpitalu psychiatrycznym, gdzie w szkole specjalnej jestem nauczycielem WF-u i muzyki. I powiem wam, że przez tą muzykę jest to taki wentyl do tego, żeby ciągle gdzieś siać. Zaproszą mnie jako, tak założyłem taki zespół gospel rock, taki górnolotna nazwa, okej, okay, ale w tym obszarze takich, wiecie, cyrklem objechać 30 kilometrów, to non-stop gdzieś coś występujemy, bo jak mają wydarzenie typu, nie wiem, otwarcie biblioteki, to jak zaproszą jakiś zespół, to muszą dać im kasę, ale zespół szkolny, jak istnieje, że są instrumenty, jest bas, jest akustyk, są wokalistki, to zaraz dzwonią i panie Kucharczyk, mógłby pan, otwieramy bibliotekę o trzeciej za miesiąc, przyjedzie poseł, przyjedzie starosta, przyjedzie burmistrz, mógłby pan zagrać? Ja mówię, tak, ale pierwszej kończę pracę, a później idę do dzieci, więc nie mam takiej możliwości. Dobra, o 10 robimy imprezę. Także czasami już dyktuję warunki, żartobliwie mówiąc, ale mam też takie fajne zdarzenia. Na przykład powiem wam to, co jest takim łącznikiem między, może łącznikiem, ale ja mieszkam na ziemiach odzyskanych. Tak? W tym domu, w którym się urodziłem, ten dom wybudował Niemiec, tak? W 1937 roku. I cieszył się, że ma dom, że ma rodzinę, że ma dzieci i wydarzenia polityczne. Po 7 latach musiał spakować worek i po prostu wyjechać stamtąd. Zresztą Wiesia, ty też mieszkałaś w domu, który nie należał do nas. To myśmy nie wybudowali tego domu, tylko po prostu weszliśmy w miejsce, gdzie ktoś inny mieszkał. No wiadomo, to nie nasza wina, nie wypędzaliśmy, ale kiedyś napisali do mnie z Haus Schlesien, to w Bonn jest taka organizacja, Dom Śląski, tak chyba, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale poprosili, czy... Słucham? Poprosili, czy moglibyśmy zagrać koncert z młodzieżą w temacie wypędzonych Niemców z tego terenu. I ja tak się zastanawiałem, jejku, jaki to trudny temat. To nie chcę się identyfikować z tą panią z Berlina, która tam gdzieś ten związek wypędzonych uruchamia i stara się odzyskać ziemię dla Niemców czy coś, ale zaczynam wchodzić i myśleć o tych ludziach, co oni przeżywali i jak po prostu musieli uciekać, w zasadzie tutaj wojna i wybuchy armat, a po drugiej stronie alianci bombardują ich kraj, Niemcy, i tak uciekając z wojny w wojnę, nie wiem, z Rynny pod deszcz, z deszczu pod Rynnę. I co ci ludzie czuli? I wiecie, zawsze jak przygotowuję jakiś taki koncercik, to zawsze staram się tekstami wprowadzić słuchacza w to, co będzie odśpiewywane. I powiem wam, że takie koncerty często kończę piosenką chrześcijańską, że tak naprawdę te wszystkie, że te strachy, te lęki tych ludzi były tak silne, że tak prawdę mówiąc to co to, czego pragnęli, to, żeby Bóg ich uratował i żeby poszli do nieba. Tam już nie będzie ani płaczu, ani łez, ani takiej krzywdy, której doświadczali w sposób niezawiniony. To wiecie, to masy ludzkie są kierowane gdzieś tam przez tych przywódców, którzy złe decyzje podejmują. Kiedyś miałem taki fajny koncert do zagrania właśnie w tym klasztorze i też House Schlesien mnie poprosili. Wiecie, temat z Napoleonem i przeciwko niemu. My, jako Polacy, śpiewamy Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, ale dla Niemców Bonaparte to jest taki sam morderca, jak dla nas Hitler. Nie? Bo Niemcy bardzo dużo krzywdy mieli od strony Bonapartego. I jak się znaleźć w takiej sytuacji, co zagrać, co powiedzieć. Ale to wszystko, co łączy te różne trudne wydarzenia, to jest Bóg, niebo i odniesienie do tego, że gdzieś kiedyś wszyscy będziemy równi, tacy sami, gdzieś staniemy przed Nim. I często kończyłem to piosenką, gdy kiedyś Pan powróci znów, obyśmy też tam byli, gdy księgę swą otworzy Bóg, obyśmy też tam byli i tam nie będzie po niemiecku ani po polsku kolejnych kartek. W szkole, do której zaprosiła mnie pani dyrektor, kiedyś na internecie wysyłali na maila takie informacje, słowa zmieniające życie. I codziennie to jakiś tekst z Biblii, jakiś cytat i z dyrektorką tak ją podkręciłem, mówię, pani dyrektor, powinniśmy jakiś konkurs zacząć organizować dla tej młodzieży. Ja jako nauczyciel muzyki chciałbym zorganizować konkurs, który będzie mówił o zmianie w życiu młodzieży, żeby wyłapywać takie piosenki, które mówią o zmianie w życiu. I dyrekcja oczywiście się zgodziła i opracowałem cały taki program i taki plan. Konkurs piosenki, dolnośląski konkurs piosenki pod tytułem Piosenka zmieniająca życie. No i teraz co tu zrobić? Jak tutaj wszystko gdzieś tam, wiecie, wpompować Słowo Boże, zaprosić ludzi, takich, którzy będą chcieli również powiedzieć coś o Bogu. I udało mi się na pierwszy konkurs zaprosić Mietka Szcześniaka jako głównego wokalistę oraz tego, który będzie szefem jury. Zaprosić Radka Grygoruka, który teraz obecnie jest dyrektorem Slot Art Festiwalu. Taki pastor w kościele The Rock we Wrocławiu. Jest taki kościół The Rock. I Radek Grygoruk był w jury i w Mietek Szcześniak. I zaprosiłem też Henia Dedo jako człowieka. Przedstawiłem go jako niesamowitego dziennikarza, który się dokładnie zajmuje tym samym, co my. Tylko, że my organizujemy formę piosenki, a on jest dziennikarzem, który zbiera po świecie ludzi, którzy byli na dnie, ale podnieśli się. I powiem wam, że to jest chyba jedyne paliwo, takie świadectwa dla nas, nauczycieli, którzy pracujemy w takiej szkole specjalnej, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy biorą dopalacze, którzy się narkotyzują, którzy są w tak złym miejscu w życiu, że jeżeli Bóg ich nie dotknie, to oni sami z siebie w zasadzie nie mają szans, żeby wyjść, żeby się postawić, żeby wyjść, żeby podnieść głowę. Czasami przyjeżdżają do nas takie osoby, które przeprowadzają szkolenia i mówią nam o wypaleniu zawodowym, ale tak prawdę mówiąc, nasze wypalenie zawodowe jest prawie pewne, bo wyobraźcie sobie budowlańca, który stawia dom, przyjeżdża z pych, wali ten dom do zera i później pewnie płacą ci i mówią, dobra, postaw teraz, to nie twój problem przecież, dostajesz znowu pieniądze co miesiąc, stawiaj następny dom. Stawiasz dom, przyjeżdża z pych, dom leży w gruzach. Nie? I znowu mówią, nie przejmuj się, stawiaj znowu ten dom, przecież płacimy ci pieniądze. I my mamy z tą młodzieżą, po prostu rocznie przewija się przez nas około 140 osób. Oni są już na takim poziomie, że są sądownie skierowani do szpitala psychiatrycznego, dlatego że nie realizują obowiązku szkolnego, dlatego że się narkotyzują, że prostytuują się, że po prostu robią takie rzeczy, które demoralizują też innych ludzi. I tak puentując, przyjechał Heniu Dedo i mówił właśnie o ludziach, którzy byli na dnie, którzy byli w rynsztoku, ale podnieśli się i żyją i nastąpiła zmiana w ich życiu. I to był niesamowite taki konkurs. To był pierwszy konkurs 5 lat temu gdzie Mietek mógł powiedzieć też swoje świadectwo o tym, jak Bóg go zmieniał, jak też zaśpiewać piosenki, które mówią o Bogu. I wyobraźcie sobie, że dyrekcja poszła na taką współpracę, że część piosenek Mietka Szcześniaka, które mówią o Bogu, były analizowane na lekcjach religii, część piosenek na języku polskim, nie, na lekcjach wychowawczych, na lekcjach informatyki. Wyszukiwano na YouTubie piosenki Mietka Szcześniaka, żeby je osłuchiwać. Cała szkoła funkcjonowała w obrębie tego konkursu. Dyrekcja poszła na to, na moje propozycje. A później po konkursie, jak się to wszystko stało, to płyty Henia Dedo, te świadectwa Henia Dedo, przyciemniano pokoje na wieczornych spotkaniach i wychowawcy puszczali im reportaże. I wszyscy słuchali reportaży, jak się ludzie nawracają. Nie? I zdobyłem pieniądze na to, żeby każdy uczestnik tego konkursu, czyli z całego Dolnego Śląska, z tych trudnych ośrodków, każdy uczestnik, żeby dostał płytę i żeby mógł, to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, żeby mógł tę płytę odtworzyć sobie w domu, to MP3 i po prostu posłuchać, że jest nadzieja, że są miejsca, gdzie można się podnieść, że jest Bóg, który żyje, który dotyka ludzi, przemienia ich i daje im nowe życie. I na drugi rok, czyli 4 lata temu, na konkurs przyjechała Natalia Niemen i też mówiła bardzo dużo o Jezusie i Heniu też był. Później był Archie, taki raper chrześcijański, później był Kola, niesamowity facet, namaszczony, świetny, też raper. I teraz w tym roku zaprosiliśmy Libera ze względu na teksty i ze względu na to, że musiałem tam, no, tak, żeby było dobrze. I powiem wam, że są niesamowite zdarzenia w obrębie takiego czegoś. I powiem wam, że tak chodzę i tak, wiecie jak to jest, módlcie się nieustannie. Myślę o Bogu, myślę o tym, jak żyć dla Niego, jak w jaki sposób realizować swoje powołanie. Powiem wam, że już w zasadzie chyba każdą dziedzinę zaadaptowałem do tego, żeby w każdym kierunku swojego życia gdzieś głosić Jezusa. Powiem wam, miałem takiego chłopaka w 99 roku przyszedł do mnie i po prostu był tak utalentowany, a ja byłem trenerem lekkiej atletyki, był tak utalentowany, że no, po prostu szkoda mi go było, żeby się zmarnował i on przez rok złapał chyba 300 godzin nieusprawiedliwionych, nieobecnych. Dostał chyba 9 pał i wyrzucili go z hukiem ze szkoły. Po prostu nie dał się namówić i no, gdzieś tam pił winiawki pod sklepem i wiecie, nic go nie interesowało. I jego mama ze łzami przyszła do mnie, żeby ja mu dał jeszcze jedną szansę. Ja poprosiłem dyrekcję, ale powiedziałem Krystianowi, jeden trening opuścisz i wypadasz ze szkoły. Jest po prostu od razu przepaść, nie masz żadnych schodków pośrednich. Bez usprawiedliwienia jeden trening opuścisz i nie macie. Słuchajcie, on przez pierwszy rok nie opuścił żadnego treningu, nie opuścił żadnej lekcji w szkole i miał 3 średnią w klasie i po prostu wszyscy byli z niego dumni, a na pierwszych mistrzostwach Polski LZS w Stargardzie Szczecińskim zdobył 3 srebrne medale na 100 metrów, na 200 i w sztafecie 4x100. Później zdobył tych medali 11 na różnych imprezach ogólnopolskich, między innymi był mistrzem Polski juniorów w Bielsku-Białej. Na 100 metrów 10,50 poleciał chłopak 19-letni. 10,50 na 100 to jest tak naprawdę nieźle, to blisko rekordu Polski. Ale wiecie, w pewnym momencie sobie pomyślałem, kurczę, no fajnie, to jest moja praca. Ja tak ciężko koło niego pracowałem, ale czy to nie są po prostu zmarnowane dni w moim życiu? Ja czasami mu mówiłem o Jezusie, mówiłem, Krystian, ale coś tam, on mówi, on taki był ponapinany, mówi, trenerze, kurde, ale co pan do mnie mówi, ja nic z tego nie rozumiem. Ja tak, jaki beton po prostu. Jak jechałem na Mistrzostwa Polski do Spały, koło Tomaszowa Mazowieckiego, to jechaliśmy do Zakościela, do ProLife, żeby złapać jakiś, rozumiecie, jakiś wkręt, żeby spotkał jakiegoś chrześcijanina, żeby, nie wiem, no nie wiedziałem, jak już. No a tak mnie to dręczyło. Przecież żyję Jezusem, a tu ktoś, kto zajmuje mi w życiu, no nie wiem, 4 godziny dziennie, bo tyle, on był tam w kadrze olimpijskiej i naprawdę trzeba było koło niego chodzić, a wszystko się działo na wsi i był z biednej rodziny, więc mu wszystko załatwiałem i coś takiego zrobić, żeby on się gdzieś tam, wiecie, zaskoczył, nie? No i nic, no poszedł na WF, tam później nie zdał, poszedł gdzieś tam, skończył to technikum rolnicze bardzo dobrze, ale na WF-ie sobie nie poradził, okej. I poszedł do zakładu karnego i jako klawisz, nie? Tam pilnował w zakładzie karnym w Wołowie. Czyli już zmierzamy w kierunku tego muru. I co jakiś czas gdzieś tam starałem się gdzieś zaprosić go czy coś, ale wiecie, no, jak ktoś nie jarzy nic, to nie wiadomo, ale zawsze gdzieś coś. Słuchajcie, zrobiłem ostatnio takie wydarzenie. Tato moim bohaterem. Pomyślałem o tym, żeby promować wartości, żeby promować zachowania, pozytywne zachowania ojców względem dzieci. Nie? I takie wydarzenie na Dzień Ojca w Wołowie się odbyło. Arci śpiewał. Do szkół podzwoniłem do swoich koleżanek. Zróbcie konkursy plastyczne na plakat Tato moim bohaterem. Dzieci narysowały plakaty. Super. Do WOK-u zadzwoniłem. Zrobicie mi wystawę. Okej. Okay. Sztalugi. Chyba 35 różnych plakatów takich Tato moim bohaterem. No i Ewangelia też tam ze sceny i różne zespoły i Archie jako gwiazda. I zobaczyłem zdjęcie Krystiana, jeżeli możesz, Kacper, tam jest, facet wyrzuca coś do góry. Zobaczyłem zdjęcie Krystiana w sieci i mówię, Krystian, czy mógłbym to zdjęcie dać na konkurs? Imprezę miałem w głowie, ale to, że zrobię konkurs zdjęć z tatą moim bohaterem, tego nie planowałem. Ale jak zobaczyłem to zdjęcie, pojadę do Krystiana, wzmocnię go, że tak się dobrze zajmuje dziećmi, i że i w ten sposób znowu coś z nim nawiążę, nie? Bo szkoda mi 5 lat życia, słuchajcie, łażenia za tym ledwo atletą moim i chodzenia koło tego. Zobaczyłem to w sieci, Krystian się zgodził, okej. Okay. Słuchajcie, nadsyłali ludzie z różnych miejsc w Polsce, z Mysłowic, z Rybnika, z Wrocławia, z tych moich okolic. Tych zdjęć było sporo w tym konkursie. Słuchajcie, to zdjęcie wygrało, no. To zdjęcie wygrało, po prostu jury było. A propos, jest taka kobieta w kościele we Wrocławiu, na Kłodnickiej z pierwszego zboru. Nazywa się Beata Trump, ale jej właśnie Trump, bo po polsku. Ale rzeczywiście jej mąż, dziadek męża jest silnie powiązany z prezydentem Trumpem. Ona się nazywa Beata Trump i była też w jury, bo przyjechali z pantomimą. No i wybrali właśnie to zdjęcie, super. Nie wpływałem na nich w żaden sposób, absolutnie. No i oczywiście ufundowałem taki statuetkę. Pojechałem do Krystiana, do domu, będę wręczał. I Krystian mówi, trenerze, nie wiem, czy trener uwierzy, ale ostatnio byłem w kościele w Bolkowie, i tak klęknąłem i zobaczyłem taki stary krzyż w bocznej nawie i tak mówię, Boże, no kurde, ja w zasadzie w Ciebie nie wierzę, nie? Ale jeżeli... I najeżyła mu się skóra na całym ciele. Po prostu został dotknięty przez Ducha Świętego. On w tej chwili jest szefem odcinka, jak się nazywa taki ktoś, kto jest szefem tego odcinka, dowódca zmiany i opiekuje się tą przestrzenią, gdzie my mamy spotkania chrześcijańskie w więzieniu. I ja do niego dzwonię, mówię, Krystian. On mówi, trenerze, niech mi trener tam jakieś fajne książki podrzuci, nie? My idziemy, spotkanie, wow, wychodzi ekipa, a ja zostawiam. Za 15 minut przyjdzie Krystian i przeczyta. Nie? I on te książki bierze do domu. I po prostu pożera. Ostatnio dałem mu chyba 14 różnych książek i przemielił je przez 2 miesiące i znowu chce. Mówi, jak masz coś jeszcze, nie? No, niesamowity jest tak gorący dla Pana. Co dla mnie to znaczy, to ja wiem, ale co dla was to znaczy, nie? Co z tego słowa jesteście w stanie wyciągnąć? To myślę, że z takich nawet sytuacji niemożliwych, że ktoś rzeczywiście w ogóle nie reaguje na to, co mówicie. Mówcie i módlcie się o takich ludzi, a słowo będzie pracowało, bo jego słowo naprawdę pracuje. Ja oczywiście nie chcę mówić o tym, że wszystko zadziała, bo sami widzimy, jak jest wokół i świat idzie coraz w tą przestrzeń, która nie należy do Boga i jest coraz trudniej nawet. Ale warto i warto też wpuszczać takie prawdy. Wiecie, co wykorzystałem ostatnio w Lubiążu? Ostatnio, 9 lat temu. Zobaczyłem, że Lubiąż ma herb baranka wielkanocnego. Więc od razu ogłosiłem, że będziemy robić święto herbu. Święto herbu polega na tym, że przygotowuję koncert, gdzie pieśni są absolutnie chrystocentryczne, gdzieś 15-17 pieśni, gdzie filmiki ewangelizacyjne puszczam, nie wiem, może znacie takie filmiki Spadające talerze albo coś tam, czy Głupie mądre filmy powstające w takich, no Głupie mądre film. Te filmiki puszczam, śpiewam, puszczam filmiki, wszystko wokół baranka wielkanocnego, wiecie. To jest święto herbu. Ale to jest dokładnie głoszona Ewangelia kropka w kropkę. Powód? Lubiąż, herbem Lubiąża jest baranek wielkanocny. I to wszystko. I mówię im o tym, że te wydarzenia, to co będziemy śpiewać, będzie dotyczyło wydarzeń sprzed ileś tam, nie wiem, już tam 3,5 tysiąca lat, kiedy Izraelici, wiecie, i że tak się w zasadzie zaczyna historia herbu, który ma Lubiąż. To dla nich to niesamowite jest. Jak to? Te plagi egipskie, które się gdzieś tam działy w Izraelu, gdzie można nas w Starym Testamencie wyczytać, dotyczą również naszego Lubiąża małego. No i o tym baranku. Kiedyś przyjechała taka delegacja z Francji i sala się zapełniła na ponad 150 osób. I po prostu cała Ewangelia i w ogóle o co chodziło z tym barankiem. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Watch the Lamp. To jest taka rysunkowa opowieść o tym, jak dzieci idą, to jest piosenka i jest świetny teledysk do tego. Jak sobie wbijecie kiedyś Watch the Lamp, to zobaczycie, że warto. I to jest taka piosenka gdzie i rysunki, gdzie idzie sobie ojciec z dziećmi i niosą baranka na co? Na, no, do Jerozolimy. Na ofiarę, tak. Baranka na ofiarę, bo będzie, no jak to święto się nazywa? Pascha, no brakowało mi tego słowa i się kręcę tak wokół. Na Paschę i tak idzie ojciec, ma dzieci i tego baranka tak prowadzi na postronkach i w końcu ten baranek im ucieka, nie? I one tak, tato, baranek nam uciekł. Gdzieś przypadkiem on idzie obok Jezusa, który niesie krzyż na Golgotę. Kurczę, nie mogę mówić. I w pewnym momencie Jezus zawisa na krzyżu i te dzieci... I te dzieci przyprowadzają tego baranka i mówią, tato, znaleźliśmy go. A on mówi, to jest ten prawdziwy baranek. On umarł za każdego z nas. On umarł za to, żebyśmy my żyli na wieki. Jego krew obmyła nasze życie. I można tak powiedzieć, że gdzie jest twój skarb, tam jest i serce twoje. Tam, gdzie coś, jeżeli coś najcenniejszego wydarzyło się w twoim życiu, tam naprawdę warto się zaangażować, warto położyć swój czas, warto położyć swoje pieniądze. Powiedziałbym wprost, że wszystkie pieniądze i cały swój czas. Pewnie, że musimy żyć. Nie o tym mówię, żeby zaburzać jakieś relacje rodzinne czy coś. Wiecie o tym, że to jest dobre i Bóg o tym też mówi, ale naprawdę warto po prostu żyć dla Niego i wierzę, że na pewno na samym końcu jest niebo i życie wieczne to jest więcej niż 100 tysięcy lat i życie wieczne jest naprawdę dla każdego z nas. Czy możemy jakieś zdjęcia puścić chwilę? O, to jest nasze logo, które... które... O, to jest na przykład koncert wielkanocny z Gospel Rock na Wołowskim Rynku. W tamtym roku zrobiliśmy koncert. W poniedziałek wielkanocny, spójrzcie. Śpiewaliśmy... Oczywiście w to się angażuje Dom Kultury, burmistrz. Zobaczcie, burmistrz gminy Wołów zaprasza. Na niektóre koncerty wielkanocne zaprasza i burmistrz, i starosta. Wołowski, wiszą wielkie banery na w Wołowie gdzieś tam na ścianach i taki oto koncert. I słuchajcie zdarzenie, jeden z księży zaprasza takich egzorcystów do siebie do kościoła i niedawno dziewczyna, która mieszka 80 kilometrów na północ, moja uczennica, mówi przez Facebooka, pisze do mnie: proszę pana, ostatnio moja mama była na takim spotkaniu z egzorcystą i on stanął i zapytał wszystkich ludzi wokół, czy w Wołowie na rynku była głoszona Ewangelia. A ludzie odpowiedzieli, że tak, był koncert wielkanocny. On mówił: Bóg mi powiedział, że on tam był. Rozumiecie? Niesamowite to było dla mnie. I to jest właśnie ten koncert wielkanocny, który był w drugi dzień świąt. Była piękna pogoda, słoneczko świeciło, ludzie powychodzili z knajpek, było około 150 ludzi na rynku, a myśmy śpiewali to, co tu śpiewamy. Nic innego. Nie robiliśmy żadnych takich podchodów, wiecie, rozumiecie coś tam, nie? Ale po prostu chcemy ogłaszać, chcemy świętować to, że Jezus zmartwychwstał i to zmartwychwstał 2000 lat temu. Mogę następne? Przechodzimy do tych elementów. Klikniesz? To jest w jednym z najcięższych zakładów karnych w Polsce, Wołowski Zakład Karny. Trzy miesiące temu. To jest Jacek Bilewicz, taki człowiek, który też wyszedł 7 lat temu z więzienia. Zbyszek Karasek, nasz misjonarz, 20 lat temu wyszedł z więzienia. Ma żonę, dwójkę dzieci, mieszka teraz u nas w zborze. Jacek służy w więzieniu, jest tydzień w tydzień, 2 razy w tygodniu. Jeździ do więzienia, do Wołowa, a musi dojechać około 16 kilometrów. I w każdą sobotę jest we Wrocławiu na ulicy Sądowej i tam głosi Ewangelię. 6 spotkań w sobotę robi. 4 do 6 spotkań. Kupiliśmy taki basen do karpi. Taka długość, wiecie, 160 na 90. Także dokładnie się mieszczą faceci. Jest super. Asia się chrzciła w tym basenie, więc może powiedzieć, że jest super. Ja też ćwiczyłem na wakacje. Ile trzeba nalać wody, żeby się zanurzyło, bo wiecie, tą wodę trzeba naprawdę nosić tam w wiadrach.
Proszę bardzo, ja, Grzesiu, bo to jest bardzo ważne. Ten człowiek, który, ten Jacek, ja mu głosiłem kiedyś Ewangelię, no dzisiaj widzicie, co już robi, a tutaj z boku, może nie wiem, czy na tym ujęciu będą cele i on w jednej z tych celi nawrócił się sam, czytając Biblię. Dzisiaj w tych miejscu już zobaczcie, co robi. Ten Jacek.
I następny. Chrzczony. Wtedy ochrzciliśmy 7 osób i są prowadzeni regularnie. 2 spotkania w tygodniu są robione, gdzie przychodzi na te spotkania około 40 w sumie osób. Mniej więcej, nie? Tak na jedno z 25, na drugie 15. I agapy robimy co 2,5 miesiąca, na które przychodzi około 60 ludzi. I są niesamowici, też się angażują po prostu całym sercem. Dla nich jest to coś bardzo ważnego. Zresztą my im głosimy Ewangelię taką, wiecie, że tak powiem, pełną. I wiedzą, co robią, zanurzając się. Nie robimy tego pochopnie. 2 razy w roku średnio jest chrzest w więzieniu. Ale jest to służba bardzo fajnie ułożona. Zresztą przejęliśmy ją po braciach z Kościoła Zielonoświątkowego. Jeśli mogę, to chyba następne zdjęcia będziemy robić. To jest akurat kolega naszego biskupa, tak? Daniel Trusiewicz. który jest pastorem okręgowym, prezbiterem okręgowym na Dolny Śląsk, w Kościele Chrześcijan Baptystów. Tu jest gdzieś tam po prostu nasza grupka, takie mamy pomieszczenie. Tu jest zakład karny, sala, w zakładzie karnym sala do ćwiczeń. Po prawej stronie wyświetlane są piosenki, tak, i około 60 skazanych na takiej agapie. Ja chyba tam stoję z gitarą i podnoszę rękę. Mogę następne? To jest nasza społeczność. Mieliśmy ten Stasiu, taki starszy człowiek po prawej stronie, ponieważ zmarła mu żona i jest wolny, teraz pobrał się po jego prawej ręce jego młoda żona. Ta dwójka dzieci sympatycznych na dole to moja dwójka kochana. I inni członkowie wspólnoty, tak ogólnie jakoś wyglądamy. Mogę następne? Jeszcze? Tam, no tutaj na przykład Rysiu Tyśnicki, coś tam się dzieje, zbliżenie nastąpiło. Proszę, tam na dole jeszcze jest szereg zdjęć, jeśli możesz. To taka nasza mała grupka, raz jest więcej, raz jest mniej, ale tak się spotykamy w około 20 osób. Tam obok po lewej było zdjęcie, zobacz, dwóch facetów jest. Zbyszek Karasek i Jacek Bilewicz. Ludzie naprawdę zaangażowani, oddani Panu, żeby służyć więźniom. Mówię tutaj, Jacek jeszcze nie może wchodzić, ponieważ jest świeżo po, to jeszcze niekoniecznie. Proszę następne zdjęcie tam na dole. Na dole, na dole jeszcze. Na dole. Taki budynek jest i dyplom obok. Te dwa zdjęcia jeszcze i będzie koniec. To jest nasz budynek. W tej chwili już na tym budynku jest napis zrobiony. Kościół Chrześcijan Baptystów, pomiędzy tymi dwoma oknami. Taki duży napis, żeby ludzie wiedzieli, że tam jesteśmy i koniec. I żeby mogli przychodzić. Proszę wyłączyć. I po prawej stronie od tego jest dyplom. I to spójrzcie, wymyśliliśmy jako Kościół taki konkurs piosenki wewnątrz. Nie zbliżaj, bo tam z góry znikną logotypy. Konkurs piosenki, który jak gdyby chciałem przełożyć to, co robię na zewnątrz, w tej szkole specjalnej, piosenka zmieniająca życie, tutaj konkurs piosenki pod tytułem Uwolnij marzenia. Słowo wolność jest tam bardzo upragnionym słowem oraz stanem, więc taka nazwa tego konkursu i zakład karny, logotyp zakładu karnego, logotyp tego przedsięwzięcia, czyli widzicie tam po środku taki mikrofon w ręce i przerwana krata i tam jest napisane Uwolnij marzenia, pierwszy konkurs piosenki. No i nasz logotyp i razem z pracownikami zakładu karnego zorganizowaliśmy pierwszy konkurs piosenki Uwolnij marzenia, którzy to skazani wybierają piosenki, w których jest zmiana w życiu. Przygotowujemy się razem, to są już relacje, spotkania dodatkowe, ćwiczymy przy gitarze i później stają i śpiewają te piosenki. Ostatnio same chrześcijańskie piosenki były. Wierzący stanęli w szranki i byli w konkursie. Tam już chyba nie ma nic takiego, także dziękuję Ci bardzo, Kasper. Chciałbym w ramach takiej, nie wiem jak tutaj pastor myśli, ale w ramach takiej przerwy chciałbym, żebyśmy stanęli i spróbowali zaśpiewać piosenkę, która właśnie w zakładzie karnym, że tak powiem, idzie. Dlaczego o tym tak mówię szczególnie? Dlatego, że w naszych kościołach często czasami piosenki i tematy są takie jak gdyby miękkie, a faceci, którzy wiecie, są tacy w trudnych warunkach, oni czasami potrzebują trochę innych styli, innych wyzwań. Oni po prostu chcą stanąć, po prostu zaryczeć jak lwy i w ten sposób pokazać swoją wiarę. I wierzcie mi, że piosenki typu chcę usiąść na twoich kolanach i takie miękkie, oni ich jak gdyby nie dotyczą. Oni nie chcą w takie coś wchodzić. Dla nich te miękkie formy prowadzenia nabożeństw czy uwielbienia czasami są, to po prostu nie jest dla nich jak gdyby. Oni potrzebują stanąć, wiecie, i nawet to duszą ma Pana chwal, oni zaryczą, nie? Ale najlepiej to jest, idą aleluja, po prostu amen, bach, bach. Takie mają również, taka jest ich struktura, takie mają potrzeby i nie wszystko musi być tak, wiecie, trochę pod kobiety. Wiecie, no, stoi pastor, mówi o jakimś facecie, Jezus, śpiewa o tym, że trzeba się przytulić do niego. wiecie, potrzeby facetów są gdzieś troszeczkę w innym miejscu. Ja tutaj oczywiście, wiecie, nie chcę ani nic złego powiedzieć, ani, ale również w taki sposób jest. Ja już daję powoli Jackowi mikrofon, ale jeżeli możemy zrobić taką przerwę śródlekcyjną w formie wstania i zaśpiewania ze mną, to zapraszam. Słowa będą proste, więc pomożecie mi.
Naprawdę prosiłbym, żebyście wstali. Dobra? Dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyś... Refren jest taki. Aleluja, aleluja, amen, amen, aleluja. Koniec refrenu. A w zwrotce jest tak. Ja śpiewam coś, a wy powtarzacie. On naszym Panem jest.